Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry. Dziś w magazynie medycznym będą i diagnozy rzeczywistości, i sposoby poprawy sytuacji. Zaczniemy od zmian, które mają poprawić w Polsce opiekę nad osobami chorującymi na serce.
Chcielibyśmy takie założenie programu, że od pierwszego kontaktu medycznego, czyli powiedzmy ten lekarz rodzinny, do pierwszej diagnozy wizyty u specjalisty nie mija więcej niż 30 dni.
Wielkopolska kolejnym regionem, gdzie wprowadzony zostanie pilotaż krajowej sieci kardiologicznej.
Wrócimy do tematu opieki koordynowanej dla pacjentów. Rzecz w tym, by jak najwięcej przychodni lekarzy rodzinnych przystąpiło do tego programu.
Ja myślę, że większość placówek w to wejdzie, tylko ludzie się po prostu tego boją, bo nie znają. A jak poznają, zobaczą, że to nie gryzie, to lekarze też się zdecydują na to.
Przekonywała w Poznaniu krajowa konsultant w dziedzinie medycyny rodzinnej. Posłuchamy jej argumentów.
Szykuje się rewolucja w ortopedii. Nowoczesne rozwiązania testowane są w szpitalu w Kaliszu.
Jednym z nierozwiązanych problemów w tym temacie jest asymetria kończyn, czyli kończyny są różnej długości, że tak powiem, w niewielkim procencie. Ale jest to dla pacjentów bardzo, bardzo uciążliwy problem, również fizyczny, dlatego że jedna kończyna jest krótsza, druga dłuższa.
Jak bardzo to innowacyjne urządzenie może pomóc pacjentom ortopedii, o tym w drugiej części programu.
A na koniec będziemy zachęcać do uważnego słuchania, a raczej zwrócenia uwagi, jak słyszymy, bo statystycznie Polacy słyszą coraz gorzej.
Bezwzględny skutek środowiska, w którym żyjemy, ekspozycja hałasu, w zasadzie na każdym kroku, my już nie pamiętamy niemal, co to jest cisza, do tego słuchawki douszne, do tego szpikowana chemią żywność.
Niedawno obchodzony był Międzynarodowy Dzień Słuchu i o tym niezwykle ważnym dla prawidłowego rozwoju zmyśle pod koniec naszego programu.
A już za chwilę ważne informacje dla chorujących na serce. Zapraszamy.
O, choroba! Jak to się leczy?
Choroby układu krążenia to główna przyczyna śmierci Polaków. Szybka diagnoza i leczenie mogłyby te złe statystyki poprawić. Łatwiejszy dostęp do specjalisty i terapii ma zapewnić chorym Krajowa Sieć Kardiologiczna.
Wielkopolska od 1 kwietnia przystępuje do sieci. Zgłosiło się do niej już 7 szpitali w całym regionie i 20 poradni. Czas dla placówek na wejście do programu pilotażowego mija pod koniec miesiąca. Do tego terminu poradnie zainteresowane udziałem w pilotażu i otoczeniem pacjentów taką opieką mogą się zgłaszać.
Na zdrowie.
Milion Polaków cierpi na niewydolność serca. Liczba pacjentów potrzebujących opieki kardiologicznej będzie rosła.
Dłużej żyjemy, więc charakter tych chorób kardiologicznych też się zmienia.
Ordynator oddziału kardiologii w szpitalu w Gnieźnie, Witold Gwizdała.
Stają się one bardziej przewlekłe, wymagające częstszych wizyt u specjalistów.
To, z czym teraz mierzy się pacjent, to długi czas oczekiwania do specjalisty czy na zabieg kardiologiczny.
Terminy nawet przekraczają pół roku.
Jeśli jest skierowanie pilne, to jest tak do 30 dni w poradni.
Mówi profesor Maciej Lesiak, szef Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, która jest koordynatorem sieci w Wielkopolsce.
Jeśli nie ma tego dopisku pilne, no to jest okres nadal niestety kilku miesięcy.
Krajowa Sieć Kardiologiczna ma ten czas oczekiwania wyraźnie skrócić w tych placówkach, które do niej przystąpią.
Im więcej będzie tych poradni specjalistycznych w ramach tego systemu, które, przypominam, dostaną na to dodatkowe środki, praktycznie nieograniczoną ilość środków zgodnie z potrzebami, no tym u nas te kolejki się też skrócą. Chcielibyśmy takie założenie programu, że od pierwszego kontaktu medycznego, czyli powiedzmy ten lekarz rodzinny, do pierwszej diagnozy wizyty u specjalisty nie mija więcej niż 30 dni.
Przede wszystkim pacjent ominie długie kolejki do zabiegów.
Będzie prowadzony, można powiedzieć, za rękę po systemie opieki zdrowotnej.
Mamy tutaj kilka poziomów koordynowania. Najwyższy poziom to klinika kardiologii przy ulicy Długiej w Poznaniu, która współpracuje z oddziałami tak jakby drugiego stopnia w mniejszych miejscowościach w województwie. Lekarz, który stwierdza problem kardiologiczny, kieruje pacjenta do poradni kardiologicznej, która działa w obrębie sieci. Tam lekarz kardiolog, który ogląda pacjenta, decyduje tak jakby o krótkiej ścieżce poszerzenia diagnostyki czy już konkretnej metody leczenia.
Przystąpienie Wielkopolski do sieci kardiologicznej oficjalnie ogłosił w Poznaniu minister zdrowia Adam Niedzielski.
Tych rozwiązań w Krajowej Sieci Kardiologicznej jest o wiele więcej, które pomagają pacjentowi, bo skorzystaliśmy chociażby z doświadczeń Krajowej Sieci Onkologicznej i mamy tutaj również taką instytucję, można powiedzieć, koordynatora, który pomaga pacjentowi pacjentowi przechodzić przez kolejne stadia swojego leczenia.
Sieć do tej pory była testowana na Mazowszu, tam działa już od ponad roku.
Mam już doświadczenia.
Krajowy konsultant w dziedzinie kardiologii, profesor Tomasz Hryniewiecki.
I wydaje się, że działa bardzo dobrze jest oceniany przez pacjentów, zwłaszcza stała opieka asystenta pacjenta. Przyspiesza drogę pacjentów do diagnostyki i leczenia. W ciągu tego pilotażu to było 28 dni średni czas oczekiwania na pierwszą konsultację kardiologa, który kwalifikuje do włączenia do pilotażu. Mam nadzieję, że tutaj w Wielkopolsce będzie tak samo. Czyli wydaje się, że to działa. Jedynym problemem, który spostrzegamy, że jest bardzo istotny, to jest za małe zainteresowanie lekarzy podstawy opieki zdrowotnej pilotażem.
Zatem jest tutaj duży apel do lekarzy rodzinnych, żeby to upowszechnić. Mamy jeszcze 2-3 tygodnie na podpisywanie umów. Zależałoby nam, aby jak największa liczba tych podmiotów podstawowych do tej współpracy z nami weszła.
Kardiolodzy w Polsce leczą na najwyższym światowym poziomie. Mają możliwości, mają dostęp do urządzeń, do terapii, mają umiejętności. To zwłaszcza jest oczywiste w tak silnym kardiologicznie miejscu, jakim jest Poznań czy województwo wielkopolskie. Teraz chodzi o to, żeby pacjenci trafiali do kardiologów na wcześniejszym etapie choroby, bo wcześniejszy etap choroby równa się większa skuteczność leczenia. I ten program, który uruchamiamy w Wielkopolsce, to jest program, który ma przyspieszyć drogę pacjenta od samego dołu systemu, od lekarza rodzinnego, od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do konsultanta kardiologa. To wszystko będzie możliwe bez wydłużania kolejek do kardiologów, jeśli kardiolog w tym systemie będzie miał funkcję konsultanta, natomiast stałą opiekę będzie sprawował lekarz rodzinny. Lekarz rodzinny skieruje do sieci pacjenta pod warunkiem, że zadeklaruje przyjęcie pacjenta z powrotem po zakończeniu diagnostyki i terapii w najlepszych miejscach, w najlepszych szpitalach, za pomocą najlepszych urządzeń i najlepszych terapii. A więc program wydaje się prosty, przyspieszający przekazywanie pacjenta z miejsc, gdzie prowadzona jest diagnostyka, do miejsc, gdzie konkretne choroby są leczone na najwyższym poziomie i z wykorzystaniem wszystkich najlepszych urządzeń bez żadnych limitów. Szerzej korzystamy z poradni przyszpitalnych, które mają dostęp do pełnego zaplecza diagnostycznego szpitalnego, które dotychczas może nie było w pełni wykorzystywane i w ten sposób wykorzystujemy lepiej te możliwości, które są. Wszystko po to, żeby pacjenci byli leczeni szybciej i żeby kolejki do specjalistów skrócić.
Ten korzystny trend wydłużania się tej długości życia widzimy mniej więcej od lat 90. ubiegłego wieku, także ten trend mam nadzieję, że będzie niezachwiany, natomiast ten program na pewno pomoże wielu chorym, którzy musieliby zbyt długo czekać i niestety to są takie choroby, że często kiedy my się odzywamy do pacjenta, że jest dla niego już termin, to się okazuje, że już za późno. Tego na pewno byśmy chcieli uniknąć.
Na zdrowie!
Rośnie liczba lekarzy rodzinnych, także w Wielkopolsce, którzy wprowadzają w swoich gabinetach opiekę koordynowaną dla pacjentów. To większy nadzór nad chorymi przewlekle i szybszy dostęp do specjalisty, często na miejscu, w przychodni lekarza rodzinnego.
Spora grupa wielkopolskich lekarzy jeszcze się waha, próbowała ich przekonać podczas spotkania w Poznaniu profesor Agnieszka Mastalerz-Migas, krajowa konsultant w dziedzinie medycyny rodzinnej i pełnomocnik ministra zdrowia do spraw wprowadzenia opieki koordynowanej. Na spotkanie przyszło około 200 lekarzy. Zapytałam panią profesor, dlaczego Wielkopolska odstaje od innych regionów, jeśli chodzi o udział w programie koordynowanej opieki.
Może nie tyle odstaje, ile mogłoby być lepiej. Myślę, że w tej chwili właściwie we wszystkich województwach trwa dosyć intensywna kampania informacyjna, prowadzona właśnie i przez oddziały wojewódzkie, czyli tak można powiedzieć odgórnie, ale też oddolnie, też przez świadczeniodawców, którzy już zaczęli realizować. Także tutaj wszyscy musimy się nauczyć, dowiedzieć i wtedy podjąć decyzję. Także jesteśmy w pewnym procesie, który jak na razie bardzo dynamicznie postępuje.
Patrząc na tą mapę, jednak wschód Polski bardziej niż zachód.
Tak, to wynika też chociażby z prężnych organizacji pracodawców, czyli chociażby Porozumienia Zielonogórskiego, gdzie te oddziały akurat właśnie na tej ścianie wschodniej są takie bardzo prężnie działające i udało im się po prostu szybciej zmobilizować świadczeniodawców. Czasem to są też takie względy pragmatyczne, bo jednak do realizacji opieki koordynowanej w POZ trzeba pozyskać do współpracy specjalistów, dietetyków. Z tą dostępnością też jest różnie, więc tutaj też nie możemy tak patrzeć tylko przez pryzmat, czy ktoś chce, czy nie chce, tylko czasem to są obiektywne względy, że po prostu potrzebuje czasu, czasem wsparcia, żeby do współpracy właśnie no, pozyskać świadczeniodawców innych.
Ale te opieka, to rozumiem, są bardzo duże korzyści dla pacjentów, prawda? Że mają wszystko na miejscu.
Tak, przede wszystkim jest ta opieka, jak sama nazwa wskazuje, skoordynowana, a więc kompleksowa, taka, gdzie to lekarz rodzinny, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sprawuje opiekę i przygotowuje pacjentowi plan opieki, pacjent jest poinformowany i mamy koordynatora, który pomaga pacjentowi poruszać się w systemie, a więc dba o to, żeby na przykład zaplanowane konsultacje specjalistyczne czy badania diagnostyczne odbyły się.
Weszliśmy wszystkimi placówkami w opiekę koordynowaną, jesteśmy jej fanami.
Pacjent nie musi szukać sobie specjalisty, nie czekać w kolejce miesiącami, tylko tu placówki mają tak to zorganizowane, że pacjent od wyjścia od lekarza POZ ma wizytę powiedzmy po miesiącu już, najdłużej.
Jakby zdejmujemy ten ciężar z pacjenta, który teraz, kiedy mamy taką standardową ścieżkę, no to pacjent dostaje skierowanie na przykład do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, sam musi sobie tę placówkę znaleźć, sam ustalić termin, no i czekać na ogół długo. Tutaj w momencie, kiedy mamy tę bezpośrednią współpracę ze specjalistą, na ogół te terminy są krótsze, no i zdejmujemy z pacjenta już to brzemię ustalenia terminu, znalezienia placówki, dlatego że tutaj koordynator to ustala, informuje pacjenta, kiedy to jest i no rzeczywiście daje to takie poczucie zaopiekowania, no i na pewno wiąże się po prostu z lepszą jakością.
Idealnie by było, żeby każdy lekarz rodzinny wszedł do programu, a jaki cel sobie Państwo stawiacie? Kiedy byłoby już dobrze? Co drugi?
Myślę, że taki czas, kiedy będzie to w każdej placówce, to musimy trochę poczekać, bo tak jak powiedziałam, to jest proces, nie wszędzie dostępność jest dobra, jeśli chodzi o specjalistów, więc musimy dać czas świadczeniodawcom. Natomiast jaki sobie cel stawiamy? No, ja pamiętam takie czarne wizje, kiedy wchodziła opieka koordynowana w październiku ubiegłego roku, że właściwie w ciągu roku to będzie 10% świadczeniodawców. Te 10% mieliśmy właściwie już w lutym, więc można powiedzieć, że ten progres przystępowania jest bardzo dobry. Natomiast myślę, że dużym sukcesem będzie, jeśli do końca roku będziemy mieć 30% świadczeniodawców w opiece koordynowanej. To będzie naprawdę bardzo dobry wynik jak na pierwszy rok, dlatego że we wszystkich krajach, gdzie opieka koordynowana była wdrażana, to jest proces na lata, to nie jest proces na miesiące. Poziom organizacyjny placówek jest różny i no każdy musi mieć ten czas, żeby się nauczyć, przygotować i to nie jest tak, że w ciągu kilku miesięcy będziemy mieć pełne pokrycie.
I na ten moment jest 20, 25?
Koło, niespełna 20. Placówek takich, które realizują, już mają podpisane umowy, jest koło, zdaje się, 12-13%, natomiast jest już ponad 1000 wniosków, więc jak to się przełoży na liczbę świadczeniodawców, to dobiegamy do 20%. Pewnie już po tym miesiącu te 20%, mam nadzieję, przekroczymy.
Jesteśmy zainteresowani opieką koordynowaną dla naszych pacjentów. No, zainteresowało nas to, że wreszcie lekarz rodzinny będzie mógł się zająć pacjentami w takim stopniu, że nie tylko podstawowe badania, ale również badania znacznie poszerzone.
Każda zmiana niesie ze sobą wyzwania, przed którymi trzeba stanąć. Czas też przynosi rozwiązania tych problemów organizacyjnych. Te osoby, które się wahają, proszę obserwować w takim razie inne placówki, pytać się pacjentów, jakim się to podoba i podejmować samodzielnie decyzje.
Ja myślę, że większość placówek w to wejdzie, tylko ludzie się po prostu tego boją, bo nie znają. A jak poznają, zobaczą, że to nie gryzie, to lekarze też się zdecydują na to.
Dowiem się co i jak, żebyśmy mogli dalej z placówką wejść w ten projekt. Problem z lekarzem jest wszędzie i tak to generalnie teraz wygląda. Ja jestem dobrej myśli. Myślę, że to jest kwestia po prostu rozmów i szukania przede wszystkim tych specjalistów. Jest ich mało na rynku, ale będziemy szukać.
W magazynie teraz czas na piosenkę. Po niej powiemy m.in. o problemach Polaków ze słuchem.
Najbliższa rodzina, jakby jej odpowiedzialnością też jest zauważenie tych problemów z komunikacją i tak najczęściej do nas trafiają, tak? Jak już dopieprzę, tata, zróbmy coś z tym, mamo, to zaczyna być widać, tak?
Magazyn na zdrowie.
W kaliskim szpitalu testują pierwowzór jedynego na świecie miniaturowego urządzenia służącego wyeliminowaniu nierówności kończyn dolnych po operacji stawu biodrowego. Jeśli testy przejdą pomyślnie, będzie to rewolucja w zakresie ortopedii.
Miniaturowe urządzenie jest w stanie dokładnie zmierzyć nierówność i lekarze już na stole operacyjnym są w stanie wydłużyć kończynę. Dzięki temu pacjent w przyszłości nie będzie cierpiał z powodu nierównych nóg. O tym innowacyjnym urządzeniu z Kalisza Danuta Synkiewicz.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
nie jesteśmy ośrodkiem akademickim i myślę, że dla nas to jest to ogromne wyróżnienie, że możemy uczestniczyć w czymś, co może być nie tylko w Polsce, ale na pewno pierwsze na całym świecie.
Bo kaliscy lekarze są pierwszymi w Polsce, którzy pracują nad nowatorskim rozwiązaniem w zakresie ortopedii. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu jest bowiem jedną z czterech placówek, które testują urządzenie do regulacji długości kończyn po operacji wymiany stawu biodrowego, mówi kierownik oddziału urazowo-ortopedycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu Ireneusz Urbaniak.
Kilka słów wstępu, aloplastyka stawu biodrowego jest obecnie standardem w leczeniu choroby zwyrodnieniowej tego stawu, a to się objawia bardzo silnymi dolegliwościami bólowymi i bardzo dużym ograniczeniem aktywności, nie tylko zawodowej, ale i ogólnej. Jednym z nierozwiązanych problemów w tym temacie jest asymetria kończyn, czyli kończyny są różnej długości, że tak powiem, w niewielkim procencie. Ale jest to dla pacjentów bardzo, bardzo uciążliwy problem, również fizyczny, dlatego że jedna kończyna jest krótsza, druga dłuższa. To daje dolegliwości bólowe, bardzo duży dyskomfort psychiczny, jak również może prowadzić do skoliozy, czyli skrzywienia bocznego kręgosłupa. Na ten problem odpowiedzieli naukowcy z Politechniki Łódzkiej, z Wydziału Mechanicznego pod kierownictwem pana profesora Leszka Podstątkowskiego i my z nimi jako oddział współpracujemy już od 3 lat i do tej pory był to tak zwany eksperyment medyczny, a już od miesiąca mamy tak zwane badanie kliniczne, które uzyskało zgodę, akceptację Komisji Bioetycznej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Ja jestem koordynatorem tych badań. To badanie jest prowadzone właśnie u nas w oddziale naszego szpitala w Pabianicach, Zakopanem i w Lublinie.
Brak odpowiedniego sprzętu powoduje, że pomiar kończyn jest wykonywany głównie metodami klinicznymi, czyli na tak zwane oko. Nowe, niewielkie urządzenie pozwoli na dokładne obliczenie długości nóg.
Plusem tego urządzenia jest to, że daje ogromne korzyści dla pacjenta, właściwie zero ryzyka. Jedyny minus, oczywiście w cudzysłowie, to stosowanie tego urządzenia przedłuża zabieg o kilka minut, co nie ma żadnego znaczenia. To ramię na przestrzeni tych 3 lat ewoluowało, jeśli chodzi o sposób mocowania i kształt, bardzo mocno. Na dzień dzisiejszy jest bardzo mocno zoptymalizowane, ma bardzo małe gabaryty, stąd jego nazwa miniaturowe, ortopedyczne urządzenie pomiarowe do pomiaru długości kończyn dolnych. Ono mieści się absolutnie w granicach rany pooperacyjnej standardowej. Plusem jest również to, że ma właśnie małe gabaryty, jest bardzo prosty w obsłudze. Zawsze przed każdą operacją jest tak zwane planowanie, czyli wiemy, o ile ta kończyna jest krótsza, dłuższa, najczęściej krótsza i my wiemy, o ile wydłużyć na podstawie odpowiedniego programu komputerowego bądź zdjęć radiologicznych, o ile wydłużyć tą kończynę. Do tej pory mierzyliśmy klinicznie tam różne sposoby, nie było takiego obiektywnego pomiaru długości kończyn. To znaczy jest, to się nazywa tak zwana nawigacja, ale to jest bardzo drogi sprzęt, praktycznie niestosowany ze względu na ogromne gabaryty, to zajmuje właściwie pół sali operacyjnej, natomiast to ramię jest miniaturowe.
W kaliskim szpitalu wykonywanych jest około 500 aloplastyk rocznie, samego stawu biodrowego aż 300. Oddział jest bardzo intensywnie eksploatowany. W ciągu roku operowanych jest tu 2000 pacjentów.
Rozpoczynamy normalną procedurę wymiany stawu biodrowego. Przed zwichnięciem tego stawu, przed przystąpieniem do zasadniczej pracy, mierzymy długość. To ramię odpowiednio mocujemy. Wcześniej mocowaliśmy poza raną. W tej chwili właśnie doszliśmy do tego, że jakby mieścimy się w ramach. Mocujemy w dwóch miejscach. Mocujemy na kończynie dolnej i drugie mocowanie tego ramienia jest w miejscu stałym, czyli na miednicy. To urządzenie zbiera mnóstwo informacji i jak mamy te wszystkie elementy przymiarowe, bo taka klasyczna endoproteza to są 4 elementy. To jest panewka, taka wkładka, czyli insert, głowa i trzpień. I my możemy jakby regulować długość kończyny. Na przykład kończyna dolna jest krótsza o 1,5 cm czy 2 cm, to my o tyle ją wydłużymy. Błąd pomiaru to jest do około 1 mm, czyli absolutnie nieistotny, bo różnica długości kończyn do 5-6 mm jest praktycznie przez pacjentów nieodczuwalna. Powyżej tych 6 mm to już są problemy fizyczne, że tak powiem, z tym skrzywieniem kręgosłupa, z utykaniem. No i problem psychiczny. Mam nierówne kończyny, to często gęsto jest bardzo potężny problem.
Pacjenci z chorym stawem biodrowym z reguły mają krótszą nogę ze względu na zużycie chrząstki stawowej i przykurcze, wyjaśnia dr Ireneusz Urbaniak.
Zmiany zwrotnie polegają na tym, że dochodzi do trwałego uszkodzenia chrząstki stawowej, czyli już on przed operacją z reguły ma tą kończynę dolną krótszą. I celem zabiegu jest wymiana tego stawu biodrowego po to, żeby znieść dolegliwości bólowe i to znakomicie wychodzi w zdecydowanej większości. I tym elementem, który jakby był do tej pory nierozwiązany na świecie, to jest właśnie ta nierówność kończyn dolnych mierzona w sposób obiektywny, takim właśnie miniaturowym urządzeniem. I to jest moim zdaniem znakomita odpowiedź na tą nierówność kończyn dolnych. Plan jest taki, żeby to weszło absolutnie do produkcji. Kończymy pracę w październiku tego roku na tych 200 pacjentach i no, będą jakieś na pewno publikacje naukowe i jeśli to wszystko pójdzie po naszej myśli, to na pewno to będzie wdrożone do produkcji i opatentowane.
Na zdrowie!
Szacuje się, że z poważnym niedosłuchem boryka się ponad 460 milionów ludzi na świecie, a na różne zaburzenia słuchu, które negatywnie wpływają na komfort w codziennej komunikacji, cierpi ponad miliard osób.
Ubytki słuchu to dziś choroba cywilizacyjna. Dlaczego tak się dzieje? Jak temu zaradzić? O tym z okazji Międzynarodowego Dnia Słuchu rozmawiam z naszym gościem, a jest nim dr Olgierd Stiller, adiunkt w Zakładzie Protetyki Słuchu Katedry Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Akcja profilaktyka.
Panie doktorze, czy ubytek słuchu dotknie każdego z nas?
No to nie jest przesądzone, ponieważ znamy wielu przypadków osób w podeszłym wieku, które doskonale funkcjonują słuchowo. Natomiast no jest to niestety tego rodzaju dysfunkcja, która jest związana z metryką. Czyli krótko mówiąc, jest takie schorzenie jak presbiacusis, schorzenie związane z głuchotą, z uszkodzeniem słuchu w okresie podeszłego wieku. I to w zasadzie duża część populacji na to cierpi, a u nas jeszcze inne czynniki w tej chwili wchodzą w grę.
Czytałam, że kiedyś jak człowiek miał 70 lat, to było jak gdyby naturalnie. Teraz mówi się już o 50-latkach.
To bezwzględny skutek środowiska, w którym żyjemy, ekspozycja hałasu, w zasadzie na każdym kroku. My już nie pamiętamy niemal, co to jest cisza. Do tego słuchawki douszne, do tego szpikowana chemią żywność. A jeśli chodzi o kwestię wieku, to też musimy mieć świadomość, że jakby i warunki, w których żyjemy, i postęp medycyny powoduje, że ta krzywa wieku się wydłuża, a seniorzy chcą żyć aktywnie, chcą być funkcjonalni.
W przypadku młodych alarmują Państwo już od kilku lat, że jest coraz gorzej i będzie jeszcze gorzej, szybciej będzie pogarszał się słuch.
Ekspozycja na hałas, ale też nieumiarkowane używanie słuchawek dousznych, głośne słuchanie muzyki, praca w warunkach hałasowych, są też grupy społeczne, które, że tak powiem, zawodowo są mocno narażone na hałas.
Jest kiepsko. Są też jednak dobre informacje, które wynikają z Państwa pracy. Przede wszystkim nowoczesne metody leczenia.
Oj, to jest niesamowite. Program powszechnych badań przesiewowych słuchu noworodków to jest ogromna lokomotywa medyczna orkiestry. Powstała jakby z datków każdego z nas. Natomiast jest to program unikalny do niedawna na skalę światową. U nas każde nowourodzone dziecko w drugiej, trzeciej dobie życia ma badanie przesiewowe słuchu. Jeżeli jest wskazanie do dalszej diagnostyki do trzeciego miesiąca życia docelowo, jeśli jest potwierdzony niedosłuch, to do szóstego miesiąca życia dziecka jest ono zdiagnozowane i zaopatrzone w dobrej klasy, bardzo dobrej klasy aparaty słuchowe. Po co to wszystko? Ano dziecko rozpoznane w wieku 6 miesięcy, zaopatrzone, poddane rehabilitacji, ma realną szansę na to, żeby wyrównać do słyszących rówieśników i o czasie rozpocząć edukację. No to jest główny cel tak naprawdę wczesnej wykrywalności. Jeżeli osoba ma deficyt słuchu, to nie wystarczy tylko zwracać się głośniej. To nierozerwalnie wiąże się z poważnymi zaburzeniami zrozumienia mowy, a co za tym idzie, cały proces komunikacji, edukacji w przypadku dziecka, no niestety jest wysoce utrudniony. My też musimy mieć świadomość, że śnimy słowami, myślimy słowami, komunikujemy się słowami. Osoba niedowidząca rozwija w podobny sposób system wewnętrznego języka, osoba niedosłysząca. No niestety tu są duże deficyty, tak, w komunikacji, później życiu zawodowym, prywatnym.
A co z nastolatkami?
No to będą nasi pacjenci w przyszłości, bo to tak naprawdę niedosłuch zaczyna się od niewielkiego stopnia i stopniowo może się pogłębiać i tak naprawdę dopiecze w momencie sytuacji komunikatywnych.
Jest też grupa takich pacjentów, którzy mają niedosłuch, starsi ludzie szczególnie. Pan decyduje o tym, że musi być aparat słuchu i tak go nie noszą.
My tak mówimy o problemie aparatów leżakujących w szufladach, szczególnie w przypadku seniorów. Tu jest potrzebna i to jakby jest też świadomość środowiska duża, praca z całą rodziną. Senior nie może być, że tak powiem, wyrwany zupełnie z kontekstu. Ktoś musi z nim pracować, komunikować się, podtrzymywać motywację, a tego często brakuje. To są osoby wyizolowane. I jeszcze jedna ważna sprawa według mnie jest taka, że jest to często niedosłuch, który rośnie latami, datuje się stopniowo, a więc i procedura jakby dopasowania doboru aparatów powinna za tym nadążać. My nie ustawiamy od razu docelowych parametrów. Byłby bombardowany mnóstwem wrażeń, o których już mózg zapomniał. Więc tu trzeba położyć nacisk, że u seniora to jest jednak często szereg wizyt ze szczególnym pochyleniem się nad takim pacjentem.
W którym momencie senior powinien przyjść do protetyka słuchu?
Nie ma najmniejszego problemu z dostępnością wykonania badania profilaktycznego. Punktów jest mnóstwo, gdzie można to wykonać. Wszędzie nas biją po oczach hasła bezpłatne badanie słuchu, takie podstawowe oczywiście. Natomiast bardzo często najbliższa rodzina, jakby jej odpowiedzialnością też jest zauważenie tych problemów z komunikacją i tak najczęściej do nas trafiają, tak? Jak już dopieczę, tata, zróbmy coś z tym, mamo, to zaczyna być widać, tak? To już nie jest tak, jak było kilka lat temu. W zasadzie połowę kosztu dobrej klasy aparatów, w zasadzie refundacja niemal połowę z tego kosztu pokrywa, mam na myśli refundację z NFZ-u, bardzo często jeszcze jest możliwość wspomagania przez MOPR-y, MOPS-y. Można to w tej chwili zrobić za rozsądne pieniądze. Zresztą my akurat mamy taki zwyczaj, żeby po prostu stosować okres próbny w sensie wypożyczenia, sprawdzenia korzyści, szczególnie w takich przypadkach wątpliwych, trudnych, nieraz charakterologicznych.
To powiedzmy jeszcze, że badanie też w ogóle nie boli, trwa krótko i jest bardzo proste.
Badania nie są inwazyjne, nie są bolesne. I co więcej, tu mówię do osób, które mają ewentualnie problem mentalny. Proszę uwierzyć, że zdecydowanie bardziej widać problemy w komunikacji niż małe, dyskretne aparaty.
Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że na świecie 83% osób, które powinny używać aparatów słuchowych, nie korzysta z nich. Jeśli nie zostaną podjęte skuteczne działania w obszarze profilaktyki i leczenia, to do 2050 roku liczba osób z dużym uszkodzeniem słuchu wzrośnie do ponad 700 milionów. Dlatego hasło przewodnie w tym roku Światowego Dnia Słuchu brzmiało: łatwy dostęp do badań słuchu dla wszystkich. Uczyńmy to rzeczywistością.
Na koniec podstawowe zasady, jak dbać o słuch, chronić go przed nadmiernym narażeniem na hałas, dbać o higienę zewnętrznego kanału słuchowego nie patyczkami, ale płynami oraz regularnie wykonywać badania słuchu. To wszystko w naszym magazynie. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.